Czy słyszysz czasem, że Boga nie ma, bo nie reaguje na zło, na krzywdę, na niesprawiedliwość, na wojnę? Albo czy słyszysz czasem, że o kimś mówi się Boży człowiek, bo od 40 lat w kościele jest? Co myślisz o tym? Czy słysząc o kolejnych cywilach zabitych na Ukrainie przez rosyjskie rakiety albo o rozmyślnie podpalanych polach, myślisz, gdzie jest Bóg? Bo ja nieraz tak właśnie myślę. Zgodnie z naszym radościańskim harmonogramem kazań, dzisiejsze rozważanie miałem ja przygotować i przygotowałem. Wiedziałem o tym od półtora miesiąca i od półtora miesiąca byłem pewien, że będę mówił kolejne kazanie z Dziejów Apostolskich. Bardzo cenię naszą wspólnotę za to, że idziemy przez księgi Biblii rozdział po rozdziale, niczego nie pomijając i mierząc się z tym tekstem i próbując wyjaśniać każdy fragment księgi. I dziś po raz pierwszy robię wyjątek i nie kontynuuję ekspozycji dziejów, chociaż wrócimy do niej później. Dziś po prostu muszę podzielić się refleksją ze starotestamentowego proroctwa. Otwórzcie księgę Habakuka. I księga Habakuka, taki wstęp troszkę, jest znana chrześcijanom w większości z tego, że apostoł Paweł ją cytuje. W liście do Rzymian 1,17 mamy: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeden z najbardziej znanych cytatów nowotestamentowych. I z perspektywy chrześcijańskiej, człowieka głoszącego, że Boży ratunek, Boże zbawienie otrzymuje się przez wiarę, a nie przez realizację wymogów jakiegokolwiek systemu religijnego. To jest kluczowa myśl tej księgi. To jednak jej użyteczność dla nas dzisiaj dalece wykracza poza zdanie zawarte właśnie w księdze Habakuka, w rozdziale drugim, w czwartym wersecie, bo to sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I właśnie na innym obrazie tej księgi dzisiaj się skupimy, a więc do dzieła poproszę zdjęcie, które przesłałem wcześniej jako taką ilustrację. To zdjęcie specjalnie zrobiłem w takiej złej jakości. Ono jest w większej, normalnie dostałem je w większej, ponieważ to jest mężczyzna płaczący nad zwłokami swojej żony, która chyba wczoraj zginęła na Ukrainie. I nie chciałem, żeby jego żałoba stała się taką zwykłą ilustracją. Chciałem, żeby zachować jego jakąś taką intymność. To jest zdjęcie z profilu mojego znajomego pastora, kapelana ukraińskiego. I tak jak tutaj napisałem: Boże, gdzie jesteś? I to jest takie dzisiejsze pytanie, a do góry będziemy to jeszcze czytać. Panie, jak długo ma to trwać? Dlaczego każesz patrzeć na krzywdę? To jest właśnie księga Habakuka, rozdział pierwszy. Zanim przeczytamy, to powtórzę te pytania, by nam brzmiały w głowie, gdy będziemy czytać pierwszy rozdział, kawałek pierwszego rozdziału księgi Habakuka. Czy słyszysz zatem czasem, że Boga nie ma, bo nie reaguje na przykład na wojnę, na zło, które się dzieje na świecie? Albo że o kimś się mówi, że jest Bożym człowiekiem tylko dlatego, bo w kościele się pojawia? To są wbrew pozorom bardzo połączone pytania. Co o tym myślisz i czy słyszysz o tych straszne, czy słyszysz, czy oglądasz te straszne wiadomości za wschodniej granicy, to czy czasem nie masz tak, że gdzie jest Bóg? Czemu nie reaguje? Ja tak miałem i mam, chociaż staram się łapać Bożą perspektywę i mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, bo jeśli tak myślisz, zdarza ci się wykrzyczeć do Boga, gdzie jesteś? Czemu na to pozwalasz? To jesteś w bardzo dobrym towarzystwie. Jesteś w towarzystwie proroka Habakuka, króla i proroka Dawida i myślę, że wielu innych ludzi, którzy wykrzykiwali swoje wątpliwości i pytania do Boga przez minione setki lat. Przeczytajmy ten fragment. Będę czytał z księgi Habakuka, pierwszy rozdział od 1 do 11. I gdy czytamy to, będę o tym jeszcze mówił, próbujmy zobaczyć to, co tam jest opisane, co przekazał nam prorok Habakuk. Wyrok, którego wykonanie zobaczył prorok Habakuk. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie gwałt, a Ty nie spieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? Dlatego milknie prawo i wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana. Rozejrzyjcie się wśród narodów, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuje dzieła. Nie uwierzycie, choć wam je przedstawiam, bo oto ja wzbudzam Chaldejczyków, lud gorzki i porywczy. Kroczy on ku szerokiej ziemi, by posiąść cudze siedziby, srogi on i straszny, sam stanowi prawo i narzuca władzę. Jego konie szybsze niż lamparty, groźniejsze niż wilki pod wieczór. Szarżują jego jeźdźcy, a jego jazda przybywa z daleka, szybuje jak sępy spieszące na żer. Każdy z nich nastawiony jest na gwałt, ich twarze skierowane na wschód, spędzają jeńców jak piasku. Szydzi on z królów, drwi z dygnitarzy. Śmieje się każdej twierdzy, sypie wał i zdobywa ją. Potem rusza naprzód niczym wiatr. Sobie winien, kto za bóstwo miał swą siłę. To jest straszne widzenie. Spójrzmy, próbujmy zobaczyć, co tam się dzieje, ale też spójrzmy na kontekst tego fragmentu. Kontekst, czyli otoczenie, zarówno w Biblii, jak i w historii, ponieważ historia nie milczy o tych czasach. To nam pomoże, gdy zastanowimy się, kiedy to powstało, kto to napisał, zobaczymy na inne fragmenty, pomoże nam to zrozumieć ten tekst. Autor, czyli Habakuk, to jest prorok, który naprawdę działał w historii. On działał pomiędzy 612 a 588 roku przed Chrystusem. To wynika z wydarzeń, które datujemy na podstawie źródeł historii powszechnej, nie tylko biblijnych. Współczesny on był prorokom Jeremiaszowi i Sofoniaszowi, a więc widzicie, to już nam go ustawia gdzieś w dziejach biblijnych, i około 150 lat późniejszy niż Izajasz. Izajasz mówił swoje proroctwo w 8 wieku przed Chrystusem, tutaj mamy 7, 6 wiek przed Chrystusem. Biblijny autor Księgi Kronik, Księgi Historycznej, opisuje czasy, w których prorokował Habakuk. Spójrzmy do drugiej Księgi Kronik, otwórzmy, 36 rozdział, druga Księga Kronik. To jakby ktoś szukał to przed psalmami. Druga Księga Kronik, 36 rozdział, czyli sama końcówka tej księgi, wersety 11-17. Chciałbym przeczytać teraz to. Dostrzeżcie w tym, sami zobaczycie, wypełnienie tego, co powiedział Habakuk. Mówię wam to dlatego, bo niby sami powinniście to zobaczyć, że to było napisane później. To był opis wydarzeń historycznych, a dla Habakuka to była przyszłość. Ona się miała wydarzyć już za chwilę, ale on mówił to, co Bóg mu pokazał obrazem, a autor Księgi Kronik zapisał to, co już było. Czytam od 11 do 17, można oczywiście bardziej by czytać, ale to wystarczy nam. Sedekiasz miał 21 lat, gdy został królem i panował w Jerozolimie 11 lat. Czynił on to, co było złe w oczach Pana, jego Boga. Nie ukorzył się przed Jeremiaszem, prorokiem, który przekazywał słowa z ust Pana. Zbuntował się też przeciwko królowi Nebukadnezarowi, który go zaprzysiągł na Boga i usztywnił swój kark i zatwardził swoje serce tak, że nie zawrócił do Pana, Boga Izraela. Także wszyscy książęta, kapłanie oraz lud brnęli coraz bardziej w odstępstwie podobnym wszystkim obrzydliwych narodów i bezcześcili dom Pana, który poświęcił on w Jerozolimie. A Pan, Bóg ich ojców, posyłał do nich nieustannie swe przesłanie za pośrednictwem swoich posłańców, gdyż litował się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Ale drwili z posłańców Bożych, gardzili jego słowami i wyśmiewali z jego proroków, aż do wywołania gniewu Pana na jego własny lud, aż do czasu, kiedy już nie było lekarstwa. I sprowadził na nich króla chaldejskiego i wyciął mieczem ich młodzież w domu ich świątyni i nie zlitował się nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad sędziwym. Wszystkich wydał w jego rękę. Tyle historyk z Księgi Kronik. Gdyby zerknąć na ten moment, ten czas, który opisywany jest i w Księdze Kronik, i w tej Księdze Habakuka, to można powiedzieć, źle się dzieje z narodem wybranym. Zło tam się panoszy, zło się panoszy na świecie, ale co gorsza, w narodzie wybranym, w ludzie Bożym, tamtejszym, starotestamentowym, dzieje się źle. Czyli tak samo jak teraz. Tak samo wtedy, tak i dziś. Myśl dla nas, którą warto już na tym momencie, w tym momencie złapać, to jest, że Bóg wysyłał proroków, którzy dziesiątki lat wcześniej zapowiadali to, co się wydarzy i to pokazuje jego kontrolę nad historią. Boga nic nie zaskoczyło w tym, co się zadziało. Mieliśmy tutaj o tym w pieśni jednej, że chcemy być w Bożym planie. Mam głębokie pragnienie być w Bożym planie i czasem warto, jak dziś, zerknąć, że ten Boży plan może być niezrozumiały i może mi się nie podobać, co Bóg sobie wymyślił. Z tym pewien problem jest. Bóg kontroluje historię, my tego nie rozumiemy i nie musimy. My mamy ufać Bogu niezależnie od tego, co widzimy wokół. My mamy ufać Bogu, a nie rozumieć Jego plan. I myślę, że to tak w ciężkich momentach to jest bardzo ważna myśl. Bóg robi coś takiego, czego człowiek nie jest w stanie ogarnąć. Wymyka się to naszym ocenom. My mamy Mu tylko ufać. Ważna rzecz. Zatrzymajmy się na chwilę, żebyśmy nazwali w pełni tą księgę. Księga proroka Habakuka. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że to jest proroctwo, a nie opowieść historyczna. Jak na przykład księgi historyczne, Księga Kronik, albo Dzieje Apostolskie. Ważne to jest dlatego, bo proroctwo mówi obrazami. Rzadko kiedy mówi tak bardzo historię, opowiada krok po kroku. Często mówi obrazami, porusza emocje, uderza w te emocje, ma nas wytrącić z chłodnej analizy i zwrócić do Boga. Tacy jacy jesteśmy, emocjonalni. Kiedy o tym będziemy pamiętać, łatwiej dostrzeżemy chociażby i strukturę tego fragmentu. Bo będziemy widzieć emocjonalny krzyk tego Habakuka, zarzut wobec Boga i też dość mocną Bożą odpowiedź. Wersy 1-4 to jest zarzut Habakuka wobec Boga, oskarżenie o rzekomą Bożą bezczynność. O bezczynność względem panoszącego się grzechu, zła, niesprawiedliwości. Habakuk narzeka i mówi: Boże, Ty nic nie robisz. A wersy 5-11 to jest Boża odpowiedź. I to wcale nie, ona nie jest wcale fajna. Jakby tak z punktu widzenia Habakuka, no mógłby się poczuć rozczarowany. Gdyby nie to, że ona jest taka straszna. I dostrzeżmy, że Bóg odpowiada na zarzut, ale nie unosi się gniewem typu: Habakuk, co ty tu w ogóle do mnie mówisz? Czemu ty się ośmielasz podważać mój sposób funkcjonowania? Bóg tam nie mówi: ty bezczelny Habakuku, tylko odpowiada mu, ukazując swoją perspektywę, swoje działania i swoją kontrolę. Bóg nie obraża się za to, kiedy Habakuk krzyczy do niego, że Bóg nic nie robi, ponieważ Bóg wie, że Habakuk po prostu tego nie rozumie, jak my. My też często nie rozumiemy tego, co się dzieje wokół, na przykład wojny na Ukrainie, skoro Bóg jest wszechmocny i dobry, to czemu tam to się dzieje? Nie rozumiemy tego, ale o tym za chwilę. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych pierwszych czterech wersetach. I tu znowu chcę podkreślić, Boży prorok oskarża Boga. To kolejne miejsce w Biblii, które tak na pierwszy rzut oka, no to jest dziwne. No jak Boży prorok oskarża Boga, a Bóg go z tej roboty nie zwalnia. Nadal jest Bożym prorokiem. On do niego mówi dalej. Kolejne obrazy mu pokazuje. Czyli Habakuk dalej jest prorokiem. Bóg nie strzelił focha Habakukowi, tylko odpowiada rzeczowo, tak sobie wyobrażam, jak taki stabilny ojciec, chciałbym być takim ojcem, stabilny ojciec na wrzask twojego dziecka. To on nie mówi: ej, co ty robisz w ogóle? Ja tak robię niestety często. Ale Bóg mówi rzeczowo, co się dzieje i nie traci kontroli. Tak jak mówiłem, jeśli zdarza się tobie oskarżać Boga, to stajesz się jak Habakuk poniekąd i jak Dawid. Zerknijmy sobie na Psalm 13, 1, 5. Psalm 13, On jest jednym z tak zwanych tekstów referencyjnych, czyli bierzemy sobie Biblię i tam są takie, takie tutaj literki pokazujące, dokąd możemy skoczyć, żeby lepiej ją zrozumieć. Bo jednym z moich ulubionych powiedzeń jest, że Biblia wyjaśnia się sama. Ale właśnie te referencje, te odnośniki nam w tym pomagają. Zerknijmy zatem Psalm 13, część Bożego Słowa. Czytam z przekładu dosłownego, dlatego on się trochę różni niż ten, który widzicie za mną. Pierwsze 5 wersetów. Psalm ma 6, ale tylko 5 teraz. Dla prowadzącego chór, psalm Dawida. Jak długo, Panie? Czy będziesz o mnie zawsze zapominał? Jak długo będziesz skrywał przede mną swe oblicze? Jak długo będę szukał rady w swojej duszy, smutek nosił w sercu cały dzień? Jak długo mój wróg będzie wynosił się nade mnie? Spojrzyj, odpowiedz mi, Panie mój Boże. Rozjaśnij moje oczy, by nie zmorzył mnie ten sen śmierci, by mój wróg nie powiedział, pokonałem go, a przeciwnicy nie ucieszyli się tym, że się chwieje. Zobaczcie, no on mówi tak samo jak Habakuk. Dawid jakieś 400 lat wcześniej i mówi dokładnie w tym samym tonie, co Habakuk. Narzeka na Boga, skarży mu się, oskarża go. Ale w 6 wersecie, robię już taki trochę psuje klimat takiego, wiecie, napięcia, bo w 6 wersecie, gdy doczytamy, a ja przecież zaufałem Twojej łasce. I teraz uwaga, moje serce cieszy się Twoim zbawieniem, będę śpiewał Panu, bo mi okazał wspaniałomyślność. To nie jest schizofrenia, to myślę, że to jest po prostu Boży sposób, w którym Dawid pokazuje, co się dzieje. Takie mają być psalmy. Psalmy mają nam pokazać emocjonalną stronę naszego Boga i emocjonalną stronę naszą, choć to akurat widzimy często sami. One pokazują, Bóg się nie obraża znowu na Dawida. Bóg w tym 6 wersecie jakby daje mu takie dotknięcie Ducha Świętego i pokazuje mu, co mu daje. I Dawid mówi, moje serce cieszy się Twoim zbawieniem. Przed chwilą mówi, gdzie jesteś, co robisz, czemu Cię nie ma? A tutaj, moje serce cieszy się Twoim zbawieniem, będę śpiewał Panu, bo mi okazał wspaniałomyślność. Tam nic nie ma w międzyczasie, że się okoliczności jakoś specjalnie zmieniły. To nie jest tak, że Dawid ma źle, 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 potem Bóg mu wszystko ustawia i Dawid ma dobrze. Chociaż wiemy, że też tak było, ale tutaj jest to, że Dawid ma problem, Dawid ma oczekiwania i skargę wobec Boga, a potem nagle coś się z nim dzieje i widzi Bożą dobroć. Tak samo jest w księdze Habakuka. Zobaczymy to, chociaż nie w tym kazaniu tak do końca, chociaż i teraz. Wniosek dla nas, Boży ludzie też mogą mieć wątpliwości. Jeśli jesteś nawróconym człowiekiem, oddałeś życie Jezusowi, Bóg jest Twoim Panem, właścicielem, królem, zbawicielem, możesz mieć wątpliwości, On się nie obrazi. Różnicą wobec ludzi, którzy nie są Bożymi ludźmi, wobec nienawróconych ludzi, jest to, że Boży ludzie swoje wątpliwości kierują do Boga i w końcu dostajemy odpowiedź, chociaż nie zawsze ta odpowiedź nam się podoba. Habakuk dostał odpowiedź i teraz się nią zajmiemy i zdecydowanie mu się ona nie podobała. Gdy będziecie czytać, bo to nie dzisiaj, pozostałą część księgi Habakuka, to zobaczycie, jak on mu się, no bardzo mu się nie podoba ta odpowiedź. Ta odpowiedź jest nie taka, jaka on oczekuje. On by dał inną, jakby był Bogiem. Ale Bóg daje swoją. I potem Habakuk, wybiegam trochę do przodu w tej księdze, znowu ma swoje wątpliwości. No Boże, no widzę, że działasz, ale to nie tak miało być. I Bóg znowu mu odpowiada jak taki stabilny, taki skała ojciec. I potem na sam koniec tej księgi, bardzo polecam 17-19 bodajże, 3 ostatnie wersety 3 rozdziału, gdy Habakuk patrzy, że okoliczności tej wojny tamtej chaldejskiej nie zmieniły się, ale Bóg pokazał mu swoją perspektywę i Habakuk jest już spokojny. Przyjmuje to, co się dzieje, widząc to z Bożej perspektywy. I gdyby, teraz spójrzmy na wersety 5-11, księdza Habakuka, czyli znowu rozdział pierwszy, 5-11. Gdyby w Twojej głowie miało dostać tylko jeden werset, albo tylko nawet kawałek wersetu z tego rozdziału, to niech to będzie kawałek wersetu 5. Przeczytam jeszcze raz werset 5. I zwróćcie uwagę na słowa rozejrzyjcie się, zauważcie, niech Was to zastanowi. Tam tak jest. W różnych tłumaczeniach będzie to troszeczkę inaczej ujęte, ale Tak to mniej więcej będzie brzmiało. Rozejrzyjcie się wśród narodów, mówi Bóg, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuję dzieła. Nie uwierzycie, choć wam je przedstawiam. Bóg tutaj mówi swojemu Habakukowi, podkreślam, swojemu człowiekowi. Jeśli jesteś Bożym człowiekiem, to do ciebie też mówi. I tutaj akurat do Habakuka mówi, czy myślisz, że ja tego nie widzę, tego wszystkiego zła, co ty mi tutaj zarzucasz? Myślisz, że ja nie reaguję? No to patrz. I zaraz w wersecie 6 Bóg pokazuje, patrz, ale i tak nie uwierzysz. Albo nie spodoba się tobie. I tak jak mówiłem, Habakuk rozumie to dopiero w 3 rozdziale, dlatego polecam całość. Dziś natomiast skupmy się na te 5:11, bo odpowiedź, którą tutaj widzimy, nie jest miła, nie jest przyjemna, nie jest taką klasyczną zachętą. Ale jak oglądam albo czytam wiadomości, to one też nie są klasyczną zachętą. I dlatego chciałem się podzielić tym fragmentem. Bo dzisiejsze chrześcijaństwo chce zachęty i inspiracji. Nie ma w tym nic złego. Dopóki nie jest to takie chcenie zachęty i inspiracji, które ma pompować pozytywny przekaz, tylko że w tym fragmencie nie ma pozytywnego przekazu. Przynajmniej nie tak wprost. Bo trudno tą opowieść, tą wizję, kiedy Bóg mówi, wiesz co, Habakuk, myślisz, że ja nie reaguję na to zło, które widzę w moim narodzie? Nie, no patrz, Chaldejczycy przyjdą i was zmiotą. No to nie jest takie inspirujące i pompujące przekaz, taki pozytywny. Tylko że pozytywny przekaz jest, bo Bóg jest doskonały, Bóg jest pozytywny, musimy tylko Jego perspektywę podzielić i to nie oznacza, że Bóg będzie mówić wszystko dobrze, będzie Habakuku, najazd Chaldejczyków to tylko taka chwila, a w zasadzie to oni się rozwalą zaraz. Nie. Najazd Chaldejczyków jest wielkim zagrożeniem dla Bożego ludu. Bóg sądzi niewierny Boży lud. Zobaczcie, początek księgi Habakuk narzeka nie na Chaldejczyków. Habakuk narzeka na swoich. Mówi, jest u nas źle, jest niesprawiedliwość, nie ma prawa stosowanego. I główna myśl, jak się wydaje, Bóg chce przekazać w tym proroctwie na ciężkie czasy to, że Bóg czyni swe plany w historii i te plany mogą być przerażające. Bóg czyni swoje plany, one mogą nam się nie podobać. I pamiętajmy, bo chyba o tym często zapominamy, że historia ludzkości ze wszystkimi naszymi wojnami, intrygami, zabójstwami, gwałtami, kradzieżami, to historia naszych wolnych wyborów. Bóg dał ludziom wolę, wolny wybór. I my z tej woli korzystamy. I to nie jest tak, że ja korzystam z mojego wolnego wyboru i to jest bez konsekwencji dla innych. Jeśli ktoś mówi moje ciało, mój wybór i dokonuje aborcji, to ten wolny wybór oznacza śmierć abortowanego dziecka. Jeśli ktoś mówi, pożądam tej kobiety, nieważne co ona o tym myśli i dokonuje gwałtu, to ten wolny wybór oznacza traumę tej kobiety. Nasze wolne wybory wpływają na innych. I gdy ktoś sobie pomyślał, to ja sobie teraz zajmę Ukrainę, no to właśnie tak to wygląda. Tak samo jest z agresją słowną, oszustwami, kradzieżami, tak samo z każdym innym naszym grzechem. I skoro Boża odpowiedź w tym proroctwie jest taka przerażająca, to jaką reakcję miało to wywołać u tych ludzi, którzy to czytali? No ja myślę, że reakcją miało być twarde otrzeźwienie, takie przebudzenie, tak, ale twarde. Habakuku, zarzucasz Bogu, że nie reaguje na grzech, na zło, na lekceważenie Go, no to spójrz i zadrżyj. Zadrżyj na to, co się dzieje. Bo oto Bóg poruszył militarną potęgę Chaldejczyków, by dokonać ich rękami sądu nad swoim niewiernym ludem, na który ty tak bardzo narzekasz. Popatrzmy jeszcze raz. Habakuk narzeka, tak jak powiedziałem, na naród wybrany i na Boga. Bóg pokazuje sąd, który nadchodzi na naród wybrany. No to w kolejnych fragmentach Habakuk narzeka na Boży sąd. On ma lepszą pomoc, jak to powinien Bóg zrobić. Bóg nie powinien w ogóle tak mocno tych wszystkich Żydów karać, tylko pewnie niektórych. Najlepiej tych, których wybierze Habakuk. Ale Bóg ma inne spojrzenie na to. My zawsze myślimy, że wiemy lepiej od Boga, kto na jaki sąd zasługuje, prawda? Bo ja na pewno. Ale wiem, że nie tylko ja. Nie jestem w tym odosobniony. Ja bym lepiej to zrobił od Boga. Oczywiście wiem, że nie. Co to nam mówi o Bogu, ten fragment? Bóg jest sprawiedliwy, co oznacza, że osądza grzech i grzeszników zawsze. Druga rzecz, o czym śpiewaliśmy, ale może niekoniecznie sobie uświadamiamy tak do końca. Bóg realizuje swoje plany. Suwerenne plany. Te plany i to, co widzimy, i to może być dla nas niezrozumiałe. Jakie jest lekarstwo na to, że nie rozumiemy Bożych planów? Ufajmy Bogu. Do tego wzywa Habakuk, szczególnie pod koniec księgi. To najbardziej widać w tych trzech ostatnich wersetach. I co najważniejsze, w tym kawałeczku, piąty werset, zobaczcie, najpierw jest ten to rozejrzyjcie się i tak dalej. Bóg wzywa Habakuka, bo to jest do niego. Habakuk coś tam zarzuca Bogu, a Bóg mu odpowiada. Habakuku, ja chcę Ciebie zmienić. Dostrzeż, że działam, nawet jeśli nie rozumiesz tego działania. W tym fragmencie, ten piąty werset, to jest taka kulminacja, reszta to jest początek i zakończenie, a kulminacja jest, popatrz, jak ja działam i zaufaj mi. Bóg jest święty i doskonały, a ludzie grzeszni i niedoskonali. Musimy o tym pamiętać. To jest jedno z najważniejszych rzeczy w chrześcijaństwie. Bóg jest święty i doskonały, my nie. Ani nie święci, ani niedoskonali. Grzeszni i niedoskonali jesteśmy. I dopiero uznanie tej prawdy pozwala nam zrozumieć przesłanie tej księgi i daje nadzieję. Nadzieję w życiu. Zatrzymajmy się na chwilę, zanim przejdziemy do zastosowania, bo musimy. To jest ciężki fragment, wiem. I musimy go przetrawić jak ciężki fragment. To jest, gdy w innym miejscu Biblii czytamy, że no jesteście już na tyle dojrzali, że nie potrzebujecie już mleka. No to niektóre fragmenty Biblii już nie są mlekiem. Są ciężkostrawnym, pełnowartościowym pokarmem. I to jest właśnie taki pokarm, ten fragment. I zanim zastanowimy się, jak my mamy to zastosować, 2600 lat po Habakuku, 2600 lat, to powiedzmy sobie wyraźnie, uwaga, uwaga, niesprawiedliwość nie jest problemem tylko tamtych ludzi dawno temu. Niesprawiedliwość jest problemem każdego człowieka, każdego z nas tu na sali. I powtórzyć chcę za apostołem Pawłem z listu do Rzymian, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. To jest podejście, które pomoże nam zrozumieć Bożą perspektywę wyrażoną w księdze Habakuka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Żaden człowiek nie jest sprawiedliwy. Wszyscy grzeszymy i jesteśmy pozbawieni Bożej chwały. Znów apostoł Paweł, list do Rzymian. I jedynym wyjściem jest, i uwaga, uwaga, znów list do Rzymian i jednocześnie księga Habakuka. Jedynym wyjściem jest Ewangelia Chrystusa, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to jest rozdział drugi. Zaraz po tych wszystkich strasznych rzeczach, które tutaj jest opisane, gdy Bóg mówi, że ten, kto mu ufa, będzie żyć. Wiemy już, że tamten fragment, tamte Boże przemowa miała wstrząsnąć Izraelem, Bożym ludem. Miała spowodować, że on dostrzeże, że co jest złego i przestraszy się, zadrży przed Bożą doskonałością i przed sądem, który tam nastąpił. A jak ma zareagować współczesny odbiorca? Ja bym powiedział, spójrz, dostrzeż i zadrżyj też, każdy z nas. Spójrzmy, jaki jest świat grzeszny, ile w nim zła i spójrzmy na siebie, że nie jesteśmy wolni od tego zła. I zadrżyjmy przed Bożym sądem. Zrozummy, że każdy wcześniej czy później przed tym Bożym sądem stanie. To, co jest pozytywne, to, że tak jak Habakuk mógł zwrócić swą ufność do Boga, tak i my. Zaufaj Bogu teraz, w czasie ciężkim, nawet w czasie wojny. Boży sąd ma swój czas, Boży sąd kiedyś się skończy, a ty ufaj Bogu. My nie możemy zmienić większości okoliczności, szczególnie tych takich światowych w naszym życiu, ale możemy ufać Bogu. Do tego wzywa nas Habakuk. On nie zmienił tych okoliczności. Tamte rzeczy się stały, wypełniły się, a Bóg go wzywa, ufaj mi. Ja mam pod kontrolą. Przede wszystkim teraz i ostatecznie, to już do nas, ufaj Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Nie pokładaj nadziei w ludziach, w sobie, w okolicznościach, bo zarówno okoliczności, jak i ludzie, i ty przeminą, a Jezus pozostaje wieczny. Dotyczy to nie tylko zbawienia, żeby było jasne, bo choroby, przemoc, inne okoliczności mogą zdewastować nasze życie. A zaufanie Bogu zakotwiczy nas w Bożym pokoju, niezależnym od okoliczności. Tutaj mi się kojarzy z listu do Filipian 4 rozdziału 6-7. Nie będę czytał, tylko kolejne to, co widział Paweł, że pokój Boży jest niezależny od okoliczności. On jest Boży. Ten, kto ufa Bogu, ma pokój Boży. Ma dostęp do tego pokoju Bożego. Czy my z niego korzystamy, czy nie, to już jest właśnie nasza działka. Ostateczne ocalenie, wbrew jakimkolwiek okolicznościom, jest wyłącznie w Jezusie. Wszyscy staniemy przed obliczem Bożym. Pytanie, czy jesteśmy gotowi dziś? Czy kiedy stanę przed Bożym obliczem, ktoś stanie w mojej obronie? I dochodzimy tu do końcóweczki już, ale hiperważnej. Ponieważ wcześniej czy później, niezależnie od tego, czy ktoś żyje w ogarniętym wojną kraju, czy w spokojnej Ameryce, czy gdziekolwiek, każdy z nas wcześniej czy później stanie przed Bożym tronem. I już dziś musi wiedzieć, czy nie musi, jak jest głupi, to nie musi, ale dobrze by było wiedzieć, czy ktoś będzie moim adwokatem. I ci, którzy ufają Bogu, wiecie o tym, i wybrali, przyjęli ofertę adwokata Jezusa Chrystusa, który za moje grzechy umarł, a Bóg nie karze drugi raz za to samo. Ukarał Jezusa za moje grzechy. To tak sobie to wyobrażam, że kiedy przyjdę przed Boży tron, obok mnie będzie Jezus i to będzie oczywiste. Wyrok się należy Ksaweremu. Wyrok został wykonany na Jezusie. Sprawiedliwość Boża została zaspokojona. Bóg przyjął moją karę sam na siebie. I to jest na poziomie zbawienia i życia wiecznego, to jest to, do czego nas wzywa również i księga Habakuka, cytowana przez Pawła, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ja nie jestem sprawiedliwy sam z siebie. Jestem sprawiedliwy z wiary w sprawiedliwego Jezusa Chrystusa Boga. I to jest ten poziom wieczny, do którego wzywam, jeśli masz wątpliwości, czy jesteś gotowy lub gotowa stanąć przed Jezusem Chrystusem, przed tronem Bożym dziś, na przykład, bo cię ciężarówka uderzy, to jest ten moment, by przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa, nawrócić się do Niego, oddać Mu swoje życie. Zrezygnować z własnego kierownictwa, dać kierownictwo Bogu. To jest ten moment, bo ciężarówki jeżdżą, nie wiadomo kiedy trafi któraś, może nigdy. Ale też jest poziom taki codzienny. Nie wiemy, co się będzie działo za tydzień, za dwa, jak będzie się zachowywać gospodarka naszego kraju, gdzie będą wojska takie czy inne. Nie wiemy. Może się zdarzyć, że Bóg po prostu planuje wspaniały rozwój naszego kraju i Ukrainy. Daj Boże, o to się modlę. Może się zdarzyć, że jest inaczej w planie Bożym, ale to jest plan Boży i nic nam do tego. To, co mamy robić, to ufać Bogu. I do tego zachęca nas Bóg przez piąty werset, powtórzę go jeszcze na koniec. Rozejrzyjcie się wśród narodów i zauważcie. Niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Spójrz i zadrżyj, zaufaj Bogu. Amen.